Przystanek Życie.
Anna Raczyńska, witam Państwa i witam naszego gościa. Jest nim dzisiaj dr Maciej Kościuszko, historyk, pracownik Akademii Wychowania Fizycznego, ale też laureat Nagrody Miasta Poznania za rozprawę doktorską, której tytuł brzmi Armia Czerwona i Czerwonarmiści w Wielkopolsce w latach 1945-1946. Pan doktor jest również odznaczony medalem za wybitne osiągnięcia naukowe. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor.
Młody człowiek, duże osiągnięcia naukowe. Dobrze się zapowiada. Panie doktorze, wspomniałam wcześniej o tym wyróżnieniu, które pan otrzymał za swój doktorat. A ono przyznano między innymi je za nowe spojrzenie na wyzwalanie Wielkopolski i za odkrycie kart skrywanych w czasie PRL-u, w czasach właśnie PRL-u. Proszę powiedzieć, z jaką świadomością i z jaką wiedzą rozpoczynał pan swoje badania?
Muszę przyznać, że ta wiedza na początku była, wydawało mi się, że spora. Acz zacznę od pewnej anegdoty. Otóż kiedyś, przed laty, wpadła mi w ręce książka, dokładnie podręcznik do historii, z którego uczyli się moi rodzice. I zadziwiło mnie to, że to, co w tym podręczniku pisano na temat Związku Radzieckiego, było znacząco inne od tego, co już ja mogłem wyczytać ze współczesnych książek, czy opracowań, czy nawet zobaczyć w telewizji, w jakichś programach dokumentalnych.
Ale pan już wiedział wtedy, że PRL-owska propaganda zakłamywała rzeczywistość.
Tak, wiedziałem, tylko skala tego zakłamania jeszcze wtedy, jako bardzo młodego człowieka, mnie wręcz zadziwiała. Jak bardzo można zakłamać społeczeństwo własne, sąsiadów. I to, co było napisane w tym podręczniku, no oczywiście nie będę cytował tych zdań, no zadziwiło mnie na tyle, że pojąłem, że skala tego kłamstwa, tych kłamstw, może być nadal gdzieś żywa, tak, obecna w naszej świadomości, gdzieś w postaci anegdot, czasami wręcz przebijać się do współczesności. I przystępując do badań, zdałem sobie sprawę z tego, że oczywiście, że bardzo wiele kart już odkryto. Bardzo wiele wyjaśniono od 1989 roku, kiedy to pojawiła się możliwość prowadzenia takich badań. Już sporo udało się wyjaśnić, ale na gruncie takich badań, powiedziałbym, regionalnych, wiele pytań jeszcze pozostawało na temat właśnie zachowania żołnierzy radzieckich, może nie tak ogólnie, w tym ogólnym sensie, ale zachowania w poszczególnych miejscowościach, czy chociażby właśnie tu u nas w stolicy województwa, jak to wyglądało w szczegółach. No nie jestem oczywiście jedynym, który prowadzi badania na ten temat, aczkolwiek też sądzę, że włożyłem nieco...
Ja będę chciała dopytać o szczegóły dotyczące właśnie takich różnych zachowań najeźdźcy czy wyzwoliciela, ale wcześniej wspomniał pan o źródłach. Proszę powiedzieć, które z nich miały najwięcej tajemnic?
Najwięcej tajemnic, ująłbym to może w ten sposób, najwięcej wyjaśniły mi akta ministerialne, ponieważ tam na spotkaniach w Warszawie ministrowie mogli mówić otwarcie. Zadziwiające było z mojej perspektywy.
Bo nie prowadził ich Putin.
Chociażby. Zadziwiające było z mojej perspektywy to, że urzędnicy na szczeblu lokalnym, powiedzmy powiatowym, na początku przynajmniej, też pisali szczerze. I to bardzo. Potrafili opisywać, co żołnierze radzieccy robią, co robi w ogóle władza. Bardzo szczerze w swoich raportach. Z czasem to ukrócono. Natomiast to, co działo się w Warszawie, to pokazało pewien dysonans pomiędzy tym, co się otwarcie mówi.
Propaganda.
Tak, propaganda właśnie. A tym, co realnie dzieje się w terenie. A to, co się działo, potrafiło bardzo wiele osób przerazić wręcz. Tak?
Pan w swojej książce pisze o tym, że trudno jednoznacznie ustalić granice moralności w czasach wojny. To jest bardzo trafne spostrzeżenie. Ale mówi pan również, że i o Armii Czerwonej można mówić różnie. Rzeczywiście ta ambiwalencja jest tak wyraźna? Czy tutaj działa zasada, każdy wyjątek potwierdza regułę?
gdyby się nad tym szerzej zastanowić, i to też wynikało troszeczkę z badań, które poczyniłem, no ten obraz wydaje się bardziej złożony. Oczywiście, że przebija się ten obraz czerwonoarmisty, który kradnie, który gwałci, który morduje, ale chcąc być sprawiedliwym, należy powiedzieć jeszcze kilka kwestii. Po pierwsze to, że nie możemy powiedzieć, że każdy czerwonoarmista był tym mordercą czy gwałcicielem. Byli też tacy, którzy mieli no, zupełnie ludzkie odruchy. Ja często w tych, gdy padają takie pytania, przywołuję...
Co to znaczy ludzki odruch?
Już tłumaczę. Na przykładzie pewnej anegdoty. Była pewna wieś w powiecie tureckim, do której wkroczyli żołnierze radzieccy i zastali tam dzieci. Dzieci wybiegły po prostu, gdy zobaczyły radzieckie czołgi. Ci żołnierze, widząc te dzieci, no, chcieli im coś dać. Nie bardzo mieli czym się podzielić, ale traf chciał, że niewiele wcześniej udało im się zdobyć niemiecki skład z zaopatrzeniem, a w tym składzie były całe tony papierosów. Więc rozdali tym dzieciom papierosy.
Mam nadzieję, że zapałek mnie dołączy.
Pokazuje to jakby tą chęć podzielenia się czymkolwiek. Oczywiście z moralnego punktu widzenia był to nietrafiony podarek.
To nie w tym rzecz.
Oczywiście, że nie w tym rzecz. Ale jako odruch, tak? No, należy na to spojrzeć właśnie...
No, ale dużo znalazł pan takich przykładów?
Troszeczkę tak.
Ale czy to był podział? Bo my w tej chwili patrzymy jednak na Rosjan walczących w Ukrainie jak na ludzi, jak na bestie, które nie szanują żadnego życia i nie różnicują, czy to jest dojrzała osoba, ich wróg, przeciwnik w walce, czy to jest bezbronne dziecko. Więc oni zachowywali się przyzwoicie i na przykład wobec określonych grup? Przecież wiemy już, że też cywilów atakowali.
Ale pani redaktor, powiem tak. Trzeba powiedzieć, że miłe gesty, dobre gesty były kroplą w morzu okrucieństwa. Naturalnie, że no nie można powiedzieć, że wszyscy, tak, jak już zaznaczyłem, byli odpowiedzialni za jakieś przestępstwa, ale skala tych przestępstw była no, gigantyczna. Mówiąc o ludzkich odruchach, właśnie miałem na myśli to, że chociażby też przecież karmiono cywili. Wiadomo, jak wyglądała okupacja w Polsce. Warunki były straszne, więc ta pomoc jakaś ze strony wojsk radzieckich była, choć z drugiej strony, bo o tym też warto powiedzieć, ta pomoc miała dwa wymiary. Z jednej strony była taka troszkę doraźna, ale z drugiej strony, i tu przykład Poznania doskonale to oddaje, Poznania, w którym była cała masa niemieckich składów z zaopatrzeniem, z żywnością, wszystko zostało zarekwirowane na potrzeby Armii Czerwonej. Do dyspozycji władz miasta oddano, no, mówiąc krótko, daleko, daleko mniej niż było potrzebne.
Czyli kosztem ludności cywilnej.
Czyli kosztem ludności cywilnej. Tak naprawdę tłumaczono się rozkazami oczywiście, ale patrząc tak na to realnie, to było kompletne nieliczenie się z potrzebami ludności cywilnej.
Czy sprawców wojennych przestępstw można było zidentyfikować? Bo cały czas stawiamy sobie to pytanie również teraz.
Wtedy było to znacznie trudniejsze niż dziś, choć i dziś to jest niełatwe.
No ale technologia dzisiaj bardziej pomaga.
Tak, oczywiście. Dziś mamy technologię. Natomiast wtedy sprawa była no, jeszcze trudniejsza. Starano się. Nie zawsze były możliwości. Przytoczę bardzo taki jasny przykład. Powiedzmy, że w danym rejonie czerwonoarmiści ukradli wszystkie rowery, konie i tak wszelkie środki transportu.
No, zegarki.
Też. I do czego zmierzam? Jak ci milicjanci mieli przemieszczać się po dużych obszarach, tak? No tak? Kiedy wszelkie środki transportu właściwie zniknęły. Były takie powiaty, które zostały zupełnie ogołocone ze wszelkich środków transportu. Wszelkich. O samochodach to już nie wspominam, tak? I w takich sytuacjach tym milicjantom no, było bardzo trudno reagować, dotrzeć gdzieś na czas. Co się zaś tyczy samej identyfikacji, no, sytuacje były różne. Czytając dokumenty, znalazłem kilka takich przykładów, które no, pokazują, że ci sprawcy czasami tą swoją niefrasobliwością pomagali śledczym. Na przykład jeden z czerwonoarmistów uciekając zgubił dokumenty. No na następny dzień, mając te dokumenty, dokumenty, można było iść do komendantury i faktycznie bez problemu tego czerwonoarmistę zidentyfikować. Inny z kolei był tak pijany, że nie był w stanie uciekać. Oczywiście, że to są przykłady takie pojedyncze, tak, gdzie dzięki tej niefrasobliwości udało się tych sprawców schwytać.
No tak, ale czy ich dowódcy byli zainteresowani tym, żeby karać za to, że nadużywają, skoro wiadomo, że to było dość powszechne zachowanie?
To też było troszkę niejednoznaczne. Zasadniczo nie byli. Zacznijmy w ogóle od tego, że żołnierze radzieccy byli wyjęci spod jurysdykcji polskich sądów. Należało ich oddać do dyspozycji dowódcy czy komendantury i dopiero strona radziecka mogła ich sądzić. Co do sprawiedliwości.
No właśnie, no, czy sądziła?
Sądziła, ale niewielu. Często sprawy, bardzo często i najczęściej nawet to ujmę, w ten sposób zamiatano pod dywan. Choć były takie przypadki, szczególnie jeszcze w czasie wojny, gdzie... Kiedy dowódca zauważył, że jakiś żołnierz popełnił przestępstwo i no, ucierpiała ludność cywilna, to na oczach wszystkich tego żołnierza rozstrzelał. Oczywiście to też były jednostkowe przypadki, ale mówiąc właśnie o tej sprawiedliwości, no, należy mówić o takich i takich aspektach. Tylko zaznaczam raz jeszcze te, powiedziałbym, pozytywne aspekty, tak naprawdę stanowiły krople w morzu potrzeb. Z tą przestępczością po prostu dowódcy sobie nie radzili. Nie to, żebym ich usprawiedliwiał, ale pokazuje no, skalę.
Skala tak duża, że nie mieli nawet narzędzi do tego, żeby stosować. Ale też zastanawiam się, czy to zamiatanie pod dywan, bo przecież skoro wiedzieli, to już można było zareagować, a zamiatali pod dywan dlatego, żeby wizerunek armii nie ucierpiał na tym, czy żeby nieco tonować ten obraz brutalnej sowieckiej napaści.
Taka była
zamiast
idea.
Wyzwolenia.
Taka była idea. Armia Czerwona miała być armią wyzwolicielską, nieskazitelną, bratnią. Natomiast praktyka pokazała coś innego. Ten stosunek do Armii Czerwonej też właśnie w raportach terenowych, on się zmieniał. Można zauważyć, że na początku był on pozytywny ze względu na to, że wyzwolili nas z tej niemieckiej okupacji, ale dość szybko ten stosunek uległ pewnej ewolucji i zaczęto właśnie dostrzegać, że owszem, wyzwolili, ale kradną, gwałcą. Te raporty oczywiście docierały dalej. Władza nie bardzo wiedziała, jak reagować, bo była to sytuacja też dla ówczesnych władz Polski cokolwiek kłopotliwa, bo formalnie Armia Radziecka była armią sojuszniczą. No i jak reagować, prawda? Tutaj oczywiście starano się, rzadko to odnosiło skutek, no też trzeba powiedzieć, że te stosunki pomiędzy Warszawą a Moskwą no, nie były równoprawne.
No jeszcze wtedy nikt nie wiedział tak naprawdę, w jakim kierunku pójdzie ta przyjaźń polsko-radziecka, która potem się na lata zawiązała. Panie doktorze, właściwie odpowiedział mi pan, że winni tylko niektórzy właściwie ponieśli karę za swoje czyny. Rozumiem, że no, trudno mówić tutaj o jakichś proporcjach czy liczbach, ale z tego, co pan mówi, to wynika, że jednak większość zbrodni nie została ukarana.
Zgadza się. Nie została, choć jak już zaznaczyłem, starano się. Ale większość sprawców uchodziła no, bez sprawiedliwości. Tak? Nie, sprawiedliwość ich nie dosięgła. Tak odnosząc się znów do przykładów, powiedzmy latem 1945 roku przez Wielkopolskę i Polskę w ogóle przetaczały się ogromne transporty wojska. No i powiedzmy, że był postój pociągu na jednej stacji. Z jednego pociągu kilkuset czerwonoarmistów potrafiło wypaść w miasto, popełnić ileś przestępstw, no nie będę rzucał teraz cyframi. Nim nasze władze zdążyły zareagować, ja już pomijam skalę, gdzie mówimy, że powiedzmy w jakiejś miejscowości było kilku milicjantów. Wsiedli w pociąg, pojechali. Tak? To obrazuje, jak ogromnym problemem była obecność wojsk radzieckich. Pod kątem bezpieczeństwa oczywiście.
Widziałam taki film, który pokazuje to, co się działo w poznańskiej Cytadeli. W gruncie rzeczy miasto już było wyzwolone. Dopiero kiedy padła Cytadela, to właściwie ten dzień wyzwolenia Cytadeli jest dniem obchodzonym w Poznaniu jako dzień wyzwolenia miasta. Ale taka analogia między tym, co się mamy świeżo w pamięci, Azowstal, i taka analogia między tym, co się stało w Azowstalu i tym, co było w Cytadeli. Rosjanie wrzucali pojemniki z benzyną do cytadeli, do wnętrza, gdzie byli niemieccy żołnierze i zapalali te. Więc tak naprawdę to była zbrodnia niesłychana i kompletnie poza cywilizacją.
Trzeba powiedzieć, że była to wojna totalna. Obie strony tak naprawdę nie cofały się przed niczym. Jedyne, czego nie odważono się użyć, to broń chemiczna. Poza paroma tam wypadkami, ale masowo nie użyto broni chemicznej. Obie strony popełniały wtedy straszne zbrodnie. Była to wojna totalna. Natomiast dobrze, że właśnie poruszyła pani wątek niemiecki, bo o Niemcach też wypadałoby tu kilka słów powiedzieć. To, co działo się z niemiecką ludnością cywilną na tych terenach, tutaj Wielkopolski czy Poznańskiego. Tak. Oczywiście wiele mówi się o cierpieniach Polaków, ale cierpienia Niemców były jeszcze większe, tak? Los, no Niemek szczególnie był nie do pozazdroszczenia, tak? Więc tutaj zachowania czerwonoarmistów, czy zachowania wojsk w ogóle w tamtym czasie, no dziś możemy powiedzieć, że budziły, delikatnie mówiąc, wiele wątpliwości. Trzeba powiedzieć wprost, że była to wojna totalna.
Tak, no mówiliśmy o zdziczeniu obyczaju, chociaż okazało się, że te obyczaje się nie zmieniają i są chyba coraz bardziej dzikie. Panie doktorze, skoro jesteśmy przy Cytadeli, takie pytanie, które wiąże się ze śmiercią, samobójczą śmiercią dowódcy Cytadeli. On zastrzelił się, dlatego że to była sprawa, nie wiem, honoru, odpowiedzialności za to, że przegrał. Czy on się po prostu już wiedział, czym są Rosjanie i zaczął się ich bać? Wiedział, co z nim zrobią.
Strach przed Rosjanami był powszechny, ale jeśli poruszyła pani wątek honoru, trzeba tu też naszym słuchaczom powiedzieć, że w tamtym czasie ten wątek bardzo często był przez Niemców poruszany. Jeżeli poczytamy sobie wspomnienia niemieckie z tamtych lat, łatwo zauważymy, że oni bardzo starali się tą kwestię honoru podnieść. Niejako, żeby powiedzmy wybielić wojnę, którą prowadzili. Starano się podkreślać te honorowe rozwiązania, choć powiedziałbym, że to bardziej była figura retoryczna. Bo tak naprawdę honor żołnierza, który wcześniej dopuszczał się strasznych zbrodni, no, jest sprawą, powiedziałbym, dyskusyjną, tak? Natomiast Norymberga jest też dobrym przykładem, bo tam też często podnoszono podczas procesów norymberskich kwestie honoru, rodziny, tak? Tego, że bardzo się generalicja niemiecka bała oskarżeń o współpracę z aparatem hitlerowskim. Bardzo wręcz, tak? Starali się uniknąć tych oskarżeń, podkreślali właśnie kwestię dumy żołnierza, honoru, że nie chcieli go splamić. No a rzeczywistość i same wyniki procesu, no, wykazały, że
plamili
tak, że Wehrmacht okrył się hańbą, tak jak to wtedy powiedziano. Tak. I właśnie te honorowe rozwiązania, no, miały niejako stanowić zasłonę dla pewnych czynów i, powiedziałbym, wybielić wojnę, którą Niemcy prowadzili.
Mówił pan wcześniej, że władze polskie nie miały właściwie możliwości reagowania.
Miały niewielkie. Z formalnego punktu widzenia przecież mogliśmy i zwracaliśmy się do sojuszników, tak, czyli Rosji Radzieckiej, by reagowali. Tak? Były zgłaszane różnego rodzaju przestępstwa, były zgłaszane różne interpelacje, tak, by strona radziecka zareagowała, odniosła się od nich. I tu tak naprawdę zaczynał się problem. Czasami strona radziecka odnosiła się do problemów, formalnie powiedzmy, ale w praktyce nie zmieniało się nic. Tak było na przykład z kwestią demontażu linii kolejowej, która biegła z zachodu tu w stronę Poznania. Wcześniej umowa ze stroną radziecką była taka, że to, co do granicy Polski z 1939 roku, czyli po stronie jeszcze niemieckiej przed wojną, Rosjanie mogą, czy żołnierze radzieccy, bo tu chcą być precyzyjnym,
tak.
Mogą demontować, a to, co na dawnych ziemiach polskich, już należy do Polski. Widziano, obserwowano, jak ta linia jest demontowana i jak powoli zbliża się ten demontaż do Poznania. Już reagowano wcześniej. Do Warszawy słano protesty, informacje. Warszawa przekazała to dalej. Efekt był żaden. Kontynuowano demontaż.
No to tak, właśnie pokazuje, zakłady Cegielskiego zostały rozkradzione, tak, i nie tylko zresztą.
Tak. To właśnie pokazuje, na jakim kłamstwie było to oparte. Istniały formalne umowy, istniały zasady, których my i strona radziecka miała się trzymać, w praktyce no, byli niesłowni.
No, zwracano się do strony, które potrafiły naród ukraiński zagłodzić, palić zboże, wywozić zboże po to tylko, żeby podporządkować sobie taką tę ludność ukraińską, no i zniszczyć tak naprawdę tożsamość. Panie doktorze, odpocznijmy na chwilę przy muzyce. Proponuję Ukraina jest zielona. Mam nadzieję, że wszyscy chętnie posłuchamy.
Już wspomnienia uleciały gdzieś za góry hen. Zwiędły, zbladły, poszarzały jak weselny tren. Uleciały tak jak trzeba na zielone łąki nieba. Choć brakuje ich, to jedno wiem. Uleciały tak jak trzeba na zielone łąki nieba. Choć brakuje ich, to jedno wiem. Ukraina jest zielona w dole i na nieboskłonach, od Prypeci aż po Lwów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów, żeby spotkać na pagórcach w Drohobyczu Bruno Schulza, poznać jeden z jego snów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów. Jeszcze poroch w każdej mowie znaczy rzeczny próg. W Stryju i w Stanisławowie ten sam mieszka Bóg. Niech wspomnienia tak jak trzeba razem z deszczem spłyną z nieba i ostudzą żar gorących głów. Niech wspomnienia tak jak trzeba razem z deszczem spłyną z nieba i ostudzą żar gorących głów. Ukraina jest zielona w dole i na nieboskłonach, od Prypeci aż po Lwów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów, żeby spotkać na pagórcach w Drohobyczu Bruno Schulza, poznać jeden z jego snów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów. Ukraina jest zielona w dole i na nieboskłonach, od Prypeci aż po Lwów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów. Ukraina jest zielona w dole i na nieboskłonach, od Prypeci aż po Lwów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów.
Przystanek życie.
Przypominam, że państwa i moim gościem jest dzisiaj pan dr Maciej Kościuszko, historyk oznaczony za swoje dokonania naukowe i rozmawiamy właśnie o jednym z nich, mianowicie o doktoracie, który poświęcony jest wyzwalaniu Wielkopolski w latach 45-46. Po takim fragmencie muzycznym to człowiek popada w nostalgię, a tutaj trzeba zacząć od twardych realiów i od pytania, jak niebezpiecznie było w Poznańskim po przejściu frontu, panie doktorze, pod tym się pan też zajmował.
Tak, tak. No jest to sprawa szalenie trudna i poważna, faktycznie po tak nostalgicznej piosence. W każdym razie trzeba powiedzieć, że latem, szczególnie latem 45 roku, skala przestępczości była wręcz niespotykana we wcześniejszej i późniejszej historii Polski. To, co się działo w Wielkopolsce, ale nie tylko, w całym kraju, przekraczało możliwości reagowania naszych służb, dodajmy rodzących się dopiero służb, no tak? Bo przecież milicja obywatelska dopiero była formowana, zaznaczmy może, bo to jest też istotna kwestia, często przez samych komendantów wojennych. Co też obrazuje, jak te relacje wyglądały, jak to było bardzo złożone. Czasami ci milicjanci byli zależni wręcz od tych komendantów. Ale wracając do pani pytania, bardzo było niebezpiecznie i powiedziałbym, trudno było wyznaczyć obszary, które moglibyśmy uznać za takie, które są bezpieczne i takie, które są bardzo bezpieczne. Wszędzie było niebezpiecznie, tylko ta skala
była... Na czym polegały? Jakie to były przestępstwa? To rabowanie, to były napady? Co to było?
Najczęściej, i to powiedziałbym zdecydowanie, były to napady rabunkowe. Kradzieże, było bardzo wiele gwałtów. Ale analizując dokumenty, zauważyłem, że istną plagą były kradzieże i napady rabunkowe. To zdecydowanie zdarzało się najczęściej. Rabowano wszędzie, na drogach, w pociągach. W miastach sytuacja troszkę inaczej wyglądała, ponieważ w miastach były jednak stałe garnizony milicji, wojska często, więc w miastach sytuacja czasami była spokojniejsza. Ale jeżeli mówimy o terenie, tak, to wyglądało to znacznie gorzej. Bardzo niebezpieczne były lasy, w których żołnierze radzieccy lubili obozować i często tam również dochodziło do różnych napadów, w tym i gwałtów. Także no, tych obszarów niebezpiecznych było bardzo wiele.
A Poznań był traktowany przez Niemców jako miasto niemieckie?
Początkowo tak. Wynikało to z kilku kwestii, choć najważniejszą było to, że było to pewne nieporozumienie. Otóż w Poznaniu nazwy ulic chociażby były po niemiecku. Wiadomo, było to miasto, które znajdowało się na terenie kraju Warty tak zwanego.
Tak.
I samo to sprawiło, że wojska radzieckie na początku przynajmniej traktowały Poznań jako miasto niemieckie. Nawet na moście Rocha był taki napis, że jest to ostatni most na rzece Warcie przed faszystowskimi Niemcami. I to wprowadzało często czerwonoarmistów w błąd, że gdy przekroczą już ten most, to właściwie są w Niemczech.
A oni tam zmierzali właśnie.
Właśnie. A jakie miało to znaczenie dla tych żołnierzy? No nie trudno się domyślić. Oni pragnęli często zemsty. Wręcz nawoływano do tej zemsty. Był pewien pisarz, Ilja Ehrenburg, zwany apostołem zemsty, tak, który wzywał, by mścić się na tych Niemcach, że to święty obowiązek każdego żołnierza radzieckiego. Biorąc pod uwagę, jakich okrucieństw dopuszczały się też wojska niemieckie, no, żołnierze radzieccy bardzo tej zemsty szukali i Poznań też padł, przynajmniej na początku, ofiarą. Z czasem sprawa się wyjaśniła, że Poznań nie jest jednak niemieckim miastem, aczkolwiek to, ile krzywd się stało już na początku.
No, bo wysoka cena była za tę świadomość. Tych nieporozumień było więcej. Do oddziału AK w Poznaniu nie dotarły zalecenia dowództwa Armii Krajowej, że nie należy pomagać Sowietom. I oni nie pomagali w odbiciu miasta. Jakie to miało konsekwencje?
Konsekwencje dla zdobycia miasta. Ludność cywilna włączała się oczywiście w walki. Chęć była oczywista. Chęć wyzwolenia miasta spod panowania niemieckiego. Dodajmy, że miasto było silnie ufortyfikowane, silnie bronione. Miasto przecież też ogłoszono twierdzą. Sam fakt, że wojska radzieckie już, będąc już dawno, powiedzmy, nad Odrą, no musiały się liczyć z tym, że jeszcze w Poznaniu garnizon w Cytadeli tak się broni. Ta obrona była bardzo zaciekła, a chęci ludności no, oczywiste, tak? Chciano wyzwolić się spod tej no, potwornej jednak niemieckiej okupacji.
Tak, tak. A jak wielu Polaków miało świadomość, czym jest Armia Czerwona? Na początku.
Na początku powiedziałbym tak, tu na zachodzie Polski ta świadomość nie była tak żywa, jak powiedzmy we wschodnich obszarach
naszego
kraju.
No, bo nie mieli kontaktu.
Dokładnie, bo nie mieli kontaktu. Ten kontakt poprzednio, jeżeli spojrzymy na historię, no to tak naprawdę należałoby powiedzieć o wojnach napoleońskich, tak? Więc ta pamięć nie była już tak żywa. Natomiast, no oczywiście, że rozchodziły się informacje, jak wygląda zachowanie wojsk radzieckich. Dodajmy tutaj też, że no, powszechna była też działalność propagandy niemieckiej, propagandy Goebbelsa, tak, która mówiła o tych hordach azjatyckich. No dodajmy, że była to pewna półprawda. Tak,
bo te hordy jednak stanowiły część
tak,
Armii Czerwonej.
Oczywiście, tak. Jeżeli spojrzymy na tych czerwonoarmistów z 1945 roku, no to nie są już te obrazki, co wcześniej. Tak, to już są zmobilizowane rezerwy z Dalekiego Wschodu, tak?
Więc... Ale to jest tak jak teraz na Ukrainie. Przecież patrząc na twarze tych żołnierzy, często widzimy po rysach twarzy, poznajemy, że to jest głęboka Azja.
Tak, tak. O, dziś jest sytuacja nieco inna. Wtedy no, mówiliśmy o masowej mobilizacji. Aha. Już wspomniałem, była to wojna totalna. Dziś sytuacja też jest nieco inna, ale to też pokazuje, powiedziałbym, no, obecne zdolności, tak, Rosji do ataku, choć też trzeba powiedzieć, że jeszcze wiele przed nami. Miejmy nadzieję, że Ukraina obroni się, ale no, Rosja to nadal jest niestety twardy przeciwnik.
No właśnie, panie doktorze, brutalność, łamanie praw człowieka, wszelkich międzynarodowych konwencji. Przypomnijmy, że w lipcu 1929 roku została podpisana konwencja, która określała status, czy regulowała status jeńców. Ten status był łamany. Choćby w Poznaniu obrazy, które zostały utrwalone i zarejestrowane, to są właśnie takie, że wychodzili na przykład z rzeczonej Cytadeli i zostali natychmiast zgładzeni. Więc z czego to wynika? Że ci ludzie nie liczą, że ta armia, ten naród nie liczy się z pewnymi umowami międzynarodowymi, które mają regulować tak naprawdę relacje między ludźmi.
Tak, powiedziałbym może nie tyle naród, bo nie chciałbym sprawy samego narodu rosyjskiego sprowadzać, ale strona radziecka tak, nie respektowała umów międzynarodowych. Dodajmy, że strona niemiecka też nie. Jak już wspomniałem, no była to wojna totalna. Z czego to wynika? Natomiast sądzę, że właściwie z istoty systemu komunistycznego. Systemu, który tępił wszelką indywidualność, wszelką niezależność, relacje międzyludzkie. Systemu, który był wysoce opresyjny i który tak naprawdę, i to też trzeba powiedzieć wprost, za nic miał życie ludzkie. Niby do rangi świętości podnosił dobro abstrakcyjnego robotnika czy rolnika.
Hasła.
Ale tak naprawdę, jeżeli przychodziło już do realnych problemów tego robotnika czy rolnika, to ten system potrafił go tępić z całą
stanowczością. A jaką wartość dla dowódcy miał żołnierz, ten, który mu podlegał, którego on znał?
Dla samego dowódcy tak naprawdę nikłą. I najlepiej to chyba obrazuje postępowanie marszałka, którego w Rosji nazywa się marszałkiem zwycięstwa, czyli marszałka Żukowa, który potrafił no, strasznie szafować ludzkim życiem. Mam tu na myśli taktykę frontalnych ataków, gdzie wiedział, że wiąże się to z ogromnymi stratami po stronie radzieckiej. Niemniej jednak kontynuował jej te ataki. I zmierzam do tego, że tak naprawdę sami dowódcy nie bardzo dbali o życie swoich żołnierzy. Oczywiście, że między żołnierzami rodziło się jakieś braterstwo broni i oni potrafili nawzajem o siebie zadbać. Ale to też wynikało z tego, że wiedzieli, że muszą, ponieważ dowódcy mają ich za nic tak naprawdę. Nawet padło kiedyś takie zdanie, że ten jeden czołg jest wart więcej niż batalion piechoty. Bo jak swego czasu powiedział Stalin, no jest nas wielu.
No tak, no ale oni... Ryba psuje się od głowy, a na czele tego państwa stał wówczas właśnie Stalin.
Dokładnie.
Panie doktorze, zapowiadając rozmowę z panem, powiedziałam, że był pan doceniony za odkrywanie takich kart historii, które były mniej znane. Ale nie wiem, no, na pewno ma pan świadomość, że ta praca pańska jest ponadczasowa. Ona tak naprawdę opisuje oczywiście lata 45-46, ale na tych kartkach swojego doktoratu opisał pan armię, która dzisiaj najechała Ukrainę.
Tak.
I zachowuje się dokładnie tak samo. To jest ponadczasowa wartość tej pracy.
Zgadza się i z przykrością się z panią zgadzam, bo miałem nadzieję, że złudną.
Że to jest historia.
Tak, że to już tylko historia, że jest to demon przeszłości, bo jak to się kiedyś ładnie mówiło, w przeszłości żyją jeno upiory. Jednak ten upiór żyje, o czym właśnie mamy okazję i my, i nasi sąsiedzi się przekonać. To jest armia, która tak naprawdę niewiele się zmieniła, pod względem mentalności oczywiście, bo nie mam na myśli uzbrojenia, tylko mentalność.
Ale jak to możliwe?
Sądzę, że
dzisiaj mamy XXI wiek. Świat odkrył, również Rosjanie, odkrył kosmos. No, zdarzyły się rzeczy, które wydawałoby się pokazują potęgę człowieka, jego umysłu, wartość jego życia.
Ale system polityczny niestety niewiele się zmienił. Ten, który panuje w Rosji. Chociażby kwestia mediów rosyjskich, gdzie w tej chwili w Rosji mamy jeden przekaz, ten państwowy, który kreuje obraz Zachodu czy Europy jako wrogów, jako ludzi zepsutych, jako ludzi, dodajmy, wrogo nastawionych do Rosji, co oczywiście jest nieprawdą.
Denazyfikacja, tak.
Dokładnie, właśnie denazyfikacja. Dobrze, że pani to poruszyła. Celowo przecież Putin stosuje tą retorykę, mówiąc o faszystach, bo dobrze wie, że nic nie budzi w Rosjanach takiego gniewu jak faszyzm, tak? Bo wciąż jest żywa pamięć o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej.
No oni też tak naprawdę swoje ego podbudowują tym, że z faszystą już raz zwyciężyli, w związku z czym ten faszyzm jest przez nich pokonany, się nagle odradza, w związku z czym i to jest ten podkład ideologiczny.
Zgadza się. I oczywiście to jest niejako też szczucie, tak?
Tak.
Szczucie po prostu Rosjan na Ukraińców.
Panie doktorze, zaskoczyła mnie kiedyś pańska opinia, którą wyraził pan w jednym z wywiadów, mianowicie, ja tu pozwolę sobie zacytować. Historia nie jest czarno-biała. Jej piękno polega na tym, że nie zawsze można jednoznacznie ocenić, kto był dobry, a kto był zły. Trudno się z tym nie zgodzić, ale czy taka niejednoznaczność nie osłabia pańskiej satysfakcji jako naukowca?
Pani redaktor, powiedziałbym, że jest wręcz przeciwnie, ponieważ dodaje to trudności tym badaniom. Te badania są wtedy większym wyzwaniem. W tym zdaniu, cieszę się, że pani się z nim zgadza, w tym zdaniu jest właśnie zawarte to, jak złożoną nauką jest historia. Trzeba powiedzieć, że oceniając przeszłość, trzeba być bardzo ostrożnym. Źródła, które nam dziś zostały, można oceniać wprost, ale nie zawsze jest to słuszne, bo przekazy są przecież różne. Gdyby polegać tylko, powiedzmy, na przekazach PRL-owskich, moglibyśmy dziś odnosić wrażenie, że Armia Czerwona faktycznie była tą wyzwolicielską i braterską, a tak nie było. Więc to, jak historia jest złożona, dodaje mi jako badaczowi, powiedziałbym, pewnej takiej frajdy, tak, badawczej, że mogę bardziej, muszę tak naprawdę bardziej wysilić się, chcąc tą przeszłość poznać, zgłębić, odkryć pewne, powiedziałbym, tajemnice lub wyjaśnić kwestie, które dziś mogą być wciąż przecież jeszcze niejasne.
Tak, i tutaj dostrzegam w pańskiej wcześniejszej wypowiedzi tę charakterystyczną cechę badacza, bo historia jest nauką, ale to jest specyficzna nauka, ponieważ ona tak naprawdę opiera się często na emocjach. Drugą wojnę światową są jeszcze ludzie, którzy żyją, którzy pamiętają, ja jestem od pana starsza, ale jestem już pokoleniem powojennym, pan tym bardziej. Więc problem polega na tym, że opowiadając historię, musimy pokazać te emocje, ale równocześnie być bardziej wstrzemięźliwy. Wie pan, o czym myślę? O takim zdaniu, które padło przed chwilą, bo ja mówiłam naród rosyjski. Mhm. Pan powiedział, nie naród, nie cały naród. To prawda, nie cały naród. Można powiedzieć, Rosja dała kulturze, sztuce, muzyce, filmowi ogromne, wspaniałe dzieła. Dała dodała wartości. Ale równocześnie no musimy pamiętać o tym, jak silne poparcie jest w narodzie dla Putina. Na ile jest to propaganda? Na ile zafałszowane dane? Tego nie wiemy, ale jednak Rosjanie, nawet z takich przechwytywanych rozmów, wynika, że matki, żony akceptują to, co robią ich bliscy.
Tak, i to jest przerażające.
A to jest właśnie ten naród.
Owszem, ale podobnie też wyglądała kwestia niemiecka. Tak samo zachowywał się naród niemiecki, popierając przecież Hitlera przynajmniej do czasu, póki ten wygrywał wojnę.
Tak, aczkolwiek Niemcy, też nie wszyscy, prawda?
Naturalnie, ale Niemcy też przecież bardzo wiele wniosły do europejskiej kultury i po wojnie zadawano sobie pytania, no gdzie jest ten naród Goethego, Schillera, który tak naprawdę zapędził miliony osób do obozów koncentracyjnych.
Tak.
Dodam, że no w tej chwili mamy też podobną sytuację, podobne, to jest bardzo aktualne niestety pytanie, tak? Właśnie co się dzieje z tym narodem, z tymi ludźmi, którzy z jednej strony przecież no są też ludźmi tak jak i my, a z drugiej strony potrafią być zdolni do takich czynów, do takiego okrucieństwa.
Panie doktorze, czas się niestety kończy. Bardzo mi będzie szkoda, że musimy już się rozstać, ale na koniec zadam panu takie pytanie. Jakie wnioski wyciąga pan jako historyk, widząc, że w Ukrainie silniejsza armia, bardziej liczebna, jest zapędzana w kozi róg przez tą słabszą i właśnie mniej liczną?
Myślę, że taką pozytywną puentą zakończymy nasz wywiad, bo skoro porusza pani tę kwestię, powiem tak, przypomina mi się w tej sytuacji Finlandia, która swego czasu podczas wojny zimowej
dała popalić,
tak,
jak to się mówi.
Dała
tak.
popalić znacznie Rosjan, większemu tak. Związkowi Radzieckiemu. Obroniła przecież wtedy swoją niepodległość w spektakularny sposób tak naprawdę. Niejako wręcz poniżyła Armię Czerwoną. Tak? Niewielka Finlandia, która dodajmy teraz stara się
o wejście do
NATO. Więc to myślę i życzę sobie tego, żeby, życzę sobie i nie tylko sobie, żeby finał był taki, że i Ukrainie uda się obronić tak jak swego czasu Finlandii.
I możemy dodać, że z tego płynie jeden wniosek. To nie siła jest decydująca o zwycięstwie. Nie siła decyduje o zwycięstwie.
Tak.
Czy pan się zgodzi z taką puentą?
Zgadzam się, jak najbardziej.
Dziękuję bardzo panu za spotkanie, dziękuję również państwu, ale zanim się rozstaniemy, posłuchajmy fragmentu Rydwanów Ognia, Wangelisa. Wangelis niestety odszedł, znakomity greckiego pochodzenia, kompozytor, laureat Oscara. Odszedł z tego świata, ale zostawił po sobie bardzo dużo. Posłuchajmy fragmentów Rydwany Ognia, Wangelis.